Nowenna przed świętem błogosławionych męczenników niepokalanowskich. Drodzy słuchacze, w naszym Radio Niepokalanów rozpoczynamy dziś kolejny cykl audycji. Głos, który słyszycie, jest dobrze znany stałym słuchaczom Radia Niepokalanów. Opowiadał on najczęściej o Słowie Bożym zawartym w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Dosyć często i chętnie opowiadał też o świętym Maksymilianie Kolbem, o jego dziełach, jakimi są Niepokalanów, Rycerstwo Niepokalanej oraz o jego miłości do Matki Bożej. Cykl audycji, który dziś rozpoczynamy, jest cyklem specjalnym. Jest nowenną przed świętem patronalnym Radia Niepokalanów. Myślę, że przytłaczająca większość naszych słuchaczy nie wie, że nasze radio ma jakieś święto patronalne. Oprócz rocznic związanych z powstaniem i działalnością radia oraz jego głównego patrona, jakim jest święty Maksymilian Maria Kolbe. Bo choć 26 lat temu uruchomiliśmy to radio od nowa, byliśmy i jesteśmy świadomi, że nie zakładamy Radia Niepokalanów, bo założył je święty Maksymilian Kolbe już 8 grudnia 1938 roku. I stąd ten święty jest jego głównym patronem, zarówno w niebie, skąd nim kieruje, na ile mu pozwalamy, a także jest jego głównym ziemskim patronem, utrwalony w naszej pamięci jako jego założyciel. Pragniemy więc przypomnieć, że w 2018 roku franciszkanie pracujący w Radio Niepokalanów wraz ze swoim radiowym dziełem otrzymali od zarządu prowincji zakonnej rangę oddzielnego klasztoru. A ponieważ każdy klasztor ma specjalne wezwanie równoznaczne z patronatem, klasztor Radia Niepokalanów otrzymał wezwanie błogosławionych męczenników z Niepokalanowa. Nazwa ta może się niektórym wydawać wieloznaczna. Ściśle oznacza 4 błogosławionych towarzyszy świętego Maksymiliana beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Mianowicie ojca Piusa i ojca Antoniego oraz braci Tymoteusza i Bonifacego. Jan Paweł II beatyfikował ich w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w grupie 108 męczenników z czasów wojny. Wspólne wspomnienie wszystkich tych błogosławionych zostało wyznaczone na dzień 12 czerwca. Stąd Radio Niepokalanów tego dnia obchodzić będzie swoje patronalne święto połączone z odpustem i do tych uroczystości pragniemy się przygotować przez 9 dni tą właśnie radiową nowenną, która składać się będzie z krótkiej refleksji ojca Paulina Sotowskiego oraz z modlitw nowennowych. Pod nazwą Męczennicy Niepokalanowscy możemy rozumieć również wszystkich zakonników związanych z tym klasztorem, którzy w czasie wojny zginęli z powodu warunków, jakie ta wojna wytworzyła. Nowenna przed świętem błogosławionych męczenników niepokalanowskich. Dzień drugi. Wspomnienie błogosławionego Piusa Bartosika. Dnia 17 lutego 1941 roku aresztowano świętego Maksymiliana Kolbego. Razem z nim Niemcy aresztowali czterech innych jeszcze ojców franciszkanów. Byli to ojciec Antonin Bajewski, wikariusz klasztoru, czyli zastępca ojca Maksymiliana, ojciec Pius Bartosik, również wikariusz klasztoru, najbliższy współpracownik świętego, redaktor czasopism Rycerz Niepokalanej, Rycerzyk Niepokalanej, Mały Rycerzyk Niepokalanej, Miles Immaculate, pismo w języku łacińskim, ojciec Urban Cieślak, rektor małego seminarium misyjnego i ojciec Justyn Nazim, były rektor małego seminarium oraz były redaktor Rycerza Niepokalanej. Dwaj pierwsi zginęli w obozie oświęcimskim tego samego roku, co święty Maksymilian. Poniżej przypominamy okoliczności ich śmierci podane przez naocznego świadka księdza Konrada Szwedę. Ojciec Pius Bartosik, gdy został aresztowany, miał 34 lata. Kapłanem był dopiero od 6 lat. W Niepokalanowie zamieszkiwał 5 lat, ale był ściśle z tym klasztorem związany i został aresztowany razem z ojcem Maksymilianem, bo jak się wydaje, Niemcy aresztowali wszystkich ludzi z kierownictwa klasztoru, a więc stąd gwardiana, dwóch zastępców, byłych redaktorów czy byłego rektora małego seminarium. Jakby chcieli pozbawić wpływu po prostu tych kierowników na pozostałych braci. Gdy aresztowano tych 5 kapłanów, umieszczono ich oczywiście na pawiaku. Ale potem przewieziono ich do Oświęcimia 4 kwietnia 1941 roku. W maju 1941 roku w stanie kompletnego wycieńczenia dostaje się ojciec Pius na rewir, czyli do szpitalika oświęcimskiego i tam pozostanie już do końca swojego życia. Chorował z początku na tak zwany durchwal. Choroba do tego stopnia osłabiła jego organizm, że mimo przejściowych polepszeń organizm już nigdy nie wrócił do normalnego zdrowia. W okresach rekonwalescencji pomagał w pracy pielęgniarskiej. Z prawdziwym poświęceniem oddawał się chorym. Podczas tak zwanego odwrzenia w czerwcu 1941 roku przeprowadza chorych z bloku 15 na 14, pielęgnuje ich rany, udziela im pomocy. Potrafił zapomnieć o sobie, a żyć dla drugich. Pod obozowymi łachmanami biło serce zdolne do heroizmu. Praktykował zasady: chwałą Bożą jest żyjący człowiek. Dlatego umiał współżyć z wszystkimi ludźmi, nawet z niewierzącymi, bo kultury obcowania z człowiekiem nie da się oddzielić od kultury obcowania z Bogiem. Sługa Chrystusa jest także sługą ludzi. Ojciec Pius urzeczywistniał kapłaństwo służebne. W swoim działaniu uobecniał Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. W życiu zakonnym nauczył się rezygnacji z własnej woli, podporządkowywał się drugim, wyrobił w sobie ducha pokuty i umartwienia. Dlatego jego świadectwo życia i śmierci w Oświęcimiu stało się światłem wśród ciemności, jasnym przebłyskiem nadziei w mrokach zwątpienia. Takie świadectwo może dać tylko człowiek, który obcuje z Bogiem, zachowuje wewnętrzną łączność z Chrystusem, z którego jak ze źródła czerpie siły. Tu leży ukryta tajemnica jego wychowawczego wpływu w obozie, kształtowania postaw moralnych u tych, którzy się z nim zetknęli. Gdy pełniłem nocny dyżur, ojciec Pius wstawał i pod osłoną nocy przychodził do mnie. Piękne i podniosłe były te kolokwia na temat cierpień, na które skazani byli chorzy. Ojciec Pius na wszystkie palące kwestie znajdował wyczerpującą odpowiedź. Cierpienia tego czasu nie mogą iść w porównanie z przyszłą chwałą. Nie znałem ojca Piusa na wolności, ale na podstawie obserwacji w obozie i jego heroicznego znoszenia cierpień mogę powiedzieć, że był to święty kapłan i głęboki teolog. Od dłuższego czasu dokuczała mu rana, powstała od drewniaka na górnej powierzchni stopy. Z powodu braku regularnych opatrunków rana przekształciła się w dokuczliwą gangrenę. Również na przedudziu tej samej nogi wytworzyła się flegmona. Był to ropień, którego obrzęk rósł z każdym dniem i powiększał przedudzie prawie do trzykrotnej grubości. Gorączka trawiła cały organizm. Po 10 dniach obrzęk z czerwonego przeszedł w kolor biało-żółty, a noga zmieniła się w wielki wór pełen ropy. Na orzeczenie lekarza doktora Nowaka przeniesiono go na oddział chirurgiczny, na blok 16, gdzie dr Dering z Warszawy dokonał operacji, zakładając dreny odprowadzające ropę. Ojciec Pius pozostał już na bloku chirurgicznym do końca. Odwiedzałem go często. Był kompletnie wyczerpany. Cierpienia znosił z nadzwyczajnym spokojem. Powoli rana zaczęła się goić i po pewnym czasie, dla braku miejsca, znowu przeniesiono go na blok 15. Zdawało się, że wszystko pomyślnie się skończy. Niestety, na skutek infekcji wytworzyła się na prawym policzku róża. Obrzęk był tak silny, że zniekształcił twarz do niepoznania. Wysoka gorączka trawiła organizm, a brak zastrzyków jakichś zdolnych pomóc nie pozwolił na ratowanie tego młodego życia. Ojca Piusa przeniesiono na oddział róży, gdzie odwiedzanie i zbliżanie się było surowo zakazane. Za pozwoleniem szefa doktora Suliborskiego z Warszawy odwiedziłem ojca Piusa. Leżał w okropnych boleściach. Nic nie jadł i nic nie pił. Tracił przytomność, to znowu ją odzyskiwał. Gorączka doprowadziła organizm do kompletnej ruiny. I w takich okolicznościach umarł w nocy z 12 na 13 grudnia 1941 roku. Cierpieniem i sakramentami świętymi dobrze był przygotowany do śmierci.